Cześć, nazywam się Ewa Bakota i witam Cię w podcaście Ruinersi o życiu z dala od miasta, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach życia na wsi. Spotykamy tu ludzi, którzy wyprowadzili się z miasta, by zamieszkać na prowincji. Poznajemy osiadłych na wsi ruinersów i rozmawiamy o tym, jak spełnia się marzenie o slow life z dala od cywilizacji. Udowadniamy, że wizja sielskiego życia na wsi nie musi być projektem na emeryturę. Cześć! Tuż przed majówką, czyli przed samym otwarciem sezonu turystycznego na Mazurach, odwiedzam Basię i Przemka, którzy w malutkiej wiosce Lisy prowadzą agroturystykę Mazurski Folwark. Nie jest to jednak zwykła agroturystyka. To miejsce z misją. Jego gospodarze są zapalonymi przyrodnikami i prowadzą nie tylko folwark, ale przede wszystkim Fundację Psu Braty, zajmującą się ochroną przyrody. To wpływa na charakter mazurskiego folwarku. Słynie z przepysznego, wyłącznie wegetariańskiego jedzenia, które niejednego już gościa przekonało do kuchni roślinnej, warsztatów przyrodniczych i przepięknego położenia w sąsiedztwie Puszczy Boreckiej. Na miejscu są też konie i w związku z tym jazda konna, a także, uwaga, przepiękna szkoła jogi. My poznaliśmy się właśnie dzięki jodze, kiedy jej dla siebie na wsi szukałam. I co ciekawe, stało się to dopiero w trzecim roku mojej obecności na Mazurach, choć z Basią i Przemkiem jesteśmy sąsiadami. Nasze domy dzieli jedno wzgórze i kilka minut, jakieś cztery, jazdy samochodem. Kiedy wreszcie na siebie wpadliśmy, okazało się, że nie tylko mam teraz na jogę o wiele bliżej, ale i że poznałam kolejnych wspaniałych sąsiadów. Takie rzeczy to chyba tylko na Mazurach. Przyjechałam więc dzisiaj z Zagórki, by zapytać o to, jak prowadzi się w Polsce wegetariańską, stawiającą na kwestie ekologiczne agroturystykę. I to tak dużą, bo mazurski folwark może przyjąć niemal 30 osób. I to taką, do której goście wracają nawet po kilkanaście razy. Pytam też o to, czy w ogóle prowadzenie agroturystyki to rzeczywiście spełnienie marzeń? I o to, co Basia i Przemek poradziliby innym, którzy dopiero o takim życiu marzą. No i przede wszystkim, skąd się w ogóle na Mazurach wzięli?
Szukaliśmy przede wszystkim jakiegoś fajnego gospodarstwa na Mazurach, Suwalszczyźnie, Podlasiu. Przez jakiś czas jeździliśmy i oglądaliśmy takie różne możliwe gospodarstwa do kupienia. A w tym miejscu głównie zakochaliśmy się w widoku z górki.
A dlaczego szukaliście w ogóle gospodarstwa do kupienia? Chcieliście wyjechać z Warszawy, mieszkać blisko przyrody? Byliście zmęczeni miastem? Czy tęskniliście do natury? O co to chodziło?
Znaczy, my już przez, nawet jeszcze mieszkając tam na krawędzi miasta, to już przez wiele lat wiedzieliśmy, że to zupełnie nie jest nasze miejsce. No, zajmujemy się przyrodą, zajmujemy się ochroną przyrody. Ja osobiście bardzo się czułem, mieszkając w dużym mieście, też moje ciało tak jakby protestowało przeciwko temu cały czas i umysł, ale no Basia szczególnie była tam związana jeszcze z takim dużym projektem ochrony mokradeł w Campinosie i chciała go dokończyć. To był taki wieloletni projekt, jak czekaliśmy, aż to się stanie. No i potem rzeczywiście zaczęliśmy jeździć po Polsce i rozglądać się za kupieniem jakiegoś miejsca.
Nie tylko w Polsce, tak?
Bo był moment, gdzie rozważaliśmy różne miejsca. Ja nawet znalazłem już dom w Estonii.
To miejsce nie jest blisko Giżycka, ani nie jest blisko Mikołajek, czyli nie jest blisko turystycznych centrów.
Ale jesteśmy blisko Puszczy Boreckiej i to jest nasz największy atut, że jesteśmy blisko właściwie dwóch wspaniałych kompleksów leśnych, Puszczy Boreckiej i Lasów Skaliskich. Lasy Skaliskie to też taki bardzo ciekawy, mokradłowy, właściwie borealny kompleks leśny. Oczywiście jednym z magnesów tego, że goście do nas przyjeżdżają, są także konie.
Bo macie konie.
Mamy taką współpracę z właścicielką i instruktorką jazdy konnej, której użyczamy pastwiska i stajnie i ona właśnie prowadzi tutaj u nas warsztaty, zajęcia jazdy konnej z dziećmi, dorosłymi i właściwie codziennie jest na miejscu i można z takich jazd skorzystać.
No tutaj chyba trzeba powiedzieć, że teren, w którym się znajdujecie, jest ogromny. To jest naprawdę duże siedlisko i macie wokół sporo ziemi.
10 hektarów.
No to 10 hektarów. I te konie mają gdzie się podziać. Jest tutaj duża stajnia, jest padok, jest piękny sad, jest nawet miejsce na klimatyczną salę do jogi i macie też budynki, w których też mieszkają goście. Wy jesteście też tutaj z dala od ludzi. To znaczy macie tylko jednego sąsiada. przyjmujecie gości w sezonie tylko.
Tak. Zawsze zaczynamy sezon turystyczny od weekendu majowego. To jest chyba taki polski oficjalne rozpoczęcie sezonu urlopowego i u nas też się to tak zaczyna. Więc przed majówką jest zawsze dużo pracy w ogrodzie i tak dalej. A kończymy w połowie września przyjmowanie gości. Wtedy już mamy takie późne lato dla siebie.
Czy jesteście tu sami? Pracujecie tutaj sami? Czy macie pracowników i współpracowników, którzy wam pomagają to ogarnąć?
Tak, mamy przede wszystkim szefową kuchni w sezonie turystycznym. Tak, to jest najważniejsza osoba w gospodarstwie zdecydowanie. Goście przyjeżdżając do nas wiedzą o tym, że nie jemy tutaj mięsa. Choć zdecydowana większość, właściwie prawie wszyscy, którzy przyjeżdżają na co dzień, to mięso jedzą, a u nas mają okazję poznać jakby kuchnię wegetariańską i wegańską i stąd szefowa kuchni jest super ważna właśnie, żeby odpowiednio wypromować te dania, pokazać jak niesamowite posiłki można zbudować tylko w oparciu o właściwie rośliny tak naprawdę, więc no, goście, więc to jest bardzo dla nas ważny aspekt, aby oni wyjeżdżając stąd nie tylko byli zadowoleni, ale potem chcieli w swoje prywatne życie też włączać w jakimś stopniu tę kuchnię.
Czy to się udaje?
To się bardzo dobrze udaje. Zawsze pod koniec goście wyjeżdżają, robimy coś, znaczy pytamy po prostu, jakie mają doświadczenia, no bo zależy na tym, żeby kolejnym gościom też oczywiście, żeby tak ta kuchnia się tutaj sprawdzała i szczególnie wśród dorosłych to prawie się nie zdarza, żeby ktoś był niezadowolony. Najczęściej goście mówią, że spodziewali się, że będzie smaczne jedzenie, ale wyobrażali sobie, że będą cały czas głodni chodzić, że z tym się kojarzy kuchnia wegetariańska, ta mityczna sałata po prostu, którą się je codziennie, a tutaj no, nie tylko było smacznie, ale już byli cały czas syci i mieli energię, siłę do aktywności wakacyjnych.
A to jak się to wszystko udaje i na ile goście są zadowoleni z tych posiłków, pokazuje najbardziej radość, bo trzeba przyznać, że mamy pewną liczbę, wydaje mi się, że nawet rosnącą, stale wracających do nas gości co sezon. I po prostu radość, jak ogłosiliśmy, że Angelika, nasza szefowa kuchni, przyjeżdża na trzeci sezon znowu, na Facebooku po prostu wszyscy się rozpływali, cieszyli się, komentarze były bardzo pozytywne, od razu kilka rezerwacji wpadło.
Ja rezerwuję śniadanka po jodze, bo pamiętam te racuchy.
Racuchy, tak, oczywiście.
Chociaż Angelika jest z Podkarpacia, więc kawał drogi.
A inne osoby, bo jest chyba was więcej tutaj.
Tak, to już wszyscy lokalni.
Tak, ale są dwie panie właśnie z sąsiedztwa, z najbliższych miejscowości, czyli Lisy, Grodzisko i panowie, którzy tam czasami coś tam naprawią. Wiadomo, to jest jednak... A najlepsze jest to, że przed pierwszym sezonem turystycznym mieliśmy jakąś taką dosyć... Przynajmniej ja miałam taką szaloną wizję tego, że my właściwie tam we dwoje sobie damy radę z tym wszystkim, tylko może jeszcze by się nam przydała właśnie ta szefowa albo szef kuchni. A tak to już po prostu we trójkę wszystko to ogarniemy. A mamy... Rzeczywiście ta nasza agroturystyka, ten pensjonat nie jest taki mały, no bo jest 28 miejsc noclegowych. Więc
to jest to dużo.
Już, tak, to już jest całkiem sporo. W pierwszym roku dosyć szybko rzeczywistość zweryfikowała nasze wyobrażenia. No i tak trzeba przyznać, że z roku na rok coraz bardziej jakby rozumiemy, jak to wszystko działa i jesteśmy coraz bardziej zorganizowani. O wiele więcej rzeczy robimy przed sezonem, żeby się dobrze przygotować. I muszę powiedzieć, że każdego kolejnego lata mamy trochę więcej czasu dla siebie, żeby na przykład samodzielnie skoczyć nad jezioro.
Troszkę o ważnej rzeczy może nie powiedzieliśmy, bo tak słuchacze mogą mieć wrażenie, że kupiliśmy to miejsce z myślą o agroturystyce, a tak nie było. My przede wszystkim szukaliśmy domu dla nas, więc to jest przede wszystkim nasz dom i te wszystkie... Wszystko, z tego właściwie wynikają wszystkie zasady, które jakieś rządzą tym miejscem. To, że ta przyroda i ochrona tej szczególnie dzikiej przyrody jest dla nas tak bardzo istotna i to miejsce jest zorganizowane w taki, a nie inny sposób, że tym miejscem nie rządzą przede wszystkim zasady, albo w dużej mierze nie rządzą takie zasady finansowe trochę. To nie jest biznes. To nie jest coś budowane z myślą o tym, aby zarabiać pieniądze, tylko ta agroturystyka i ta turystyka, powiedzmy, jest dla nas pewną formą również działalności tej związanej z ochroną przyrody, żeby bardzo nam zależy na tym, żeby opowiadać gościom o tej lokalnej przyrodzie, zabierać ich na wycieczki i opowiadać o ptakach, opowiadać o tych mokradłach, o tych lasach, czemu to jest tak bardzo ważne, czemu te krajobrazy zginęły już z tego miejsca w Europie. Opowiadać o tym jedzeniu również, pokazywać, że można żyć w taki sposób i bardzo wygodnie, bardzo dobrze, w tak czysty czystym miejscu, czystym powietrzu, tak, czystym środowisku. No więc to jest jakaś część naszej misji. Na co dzień prowadzimy fundację, która zajmuje się ochroną przyrody i to jest tak naprawdę część tej działalności. A to ona ma tak by utrzymywać to siedlisko, ta agroturystyka, ale to nie jest nasz sposób na życie. Tak? Przede wszystkim zajmujemy się ochroną przyrody.
Jak szukaliśmy właśnie gospodarstwa do kupienia, to ja szukałam sobie czegoś, co będzie moim miejscem pracy też w pewnym sensie, bo w tym celu szukałam na przykład jakichś gospodarstw blisko, nie wiem, Biebrzańskiego Parku Narodowego albo Białowieskiego Parku Narodowego, no bo sobie myślałam, że a może właśnie będę szukać pracy w Parku Narodowym, ale niczego tam takiego nie znalazłam. Nie znaleźliśmy, więc ponieważ to miejsce tutaj Mazury Garbate tak bardzo nam się podobały, no to doszliśmy do wniosku, że ta agroturystyka to może być sposób na zarabianie tutaj na miejscu. W sezonie turystycznym od maja do połowy września pracujemy właśnie tutaj w mazurskim folwarku, a w drugą połowę roku właściwie realizujemy różne takie proprzyrodnicze zadania. Działamy w naszej fundacji, Fundacji Psu Braty.
Czyli wy pracujecie non-stop.
Tak, a zarabiamy przez te 5 miesięcy i z tego musimy się utrzymać. Potem to musi sfinansować również nasze działania przyrodnicze, tak jakby w tej pozostałej części. One są, wiążą się generalnie tylko z naszą pracą tak naprawdę, więc nie ma jakichś dodatkowych kosztów, ale no tak, więc jakby Mazurski Folwark utrzymuje nas. To oczywiście jest możliwe tylko przy niskich oczekiwaniach odnośnie kosztów jakby życia, ale to życie po prostu jest, można żyć bardzo dobrze i tanio na wsi, tak.
Ludzie zwykle wyobrażają sobie, że jak wyjadą na wieś, otworzą agroturystykę albo jakiś pensjonat, to będzie życie jak z marzeń i że to jest praca, bo chyba nikt nie uważa, że to nie jest praca, że to jest ciężka praca, ale ona trwa przez kilka tam miesięcy w roku, a później można odpoczywać. Zamyka się dom. Słyszałam, zanim włączyliśmy mikrofony, też mówiliście, że mieliście nadzieję wreszcie odpocząć poza sezonem, a potem oczywiście rzuciliście swoje projekty przyrodnicze. I czy to tak jest, że to może można odpocząć, gdybyście nie mieli swojej drugiej nogi przyrodniczej? Czy jest tak, że ta praca nigdy się nie kończy, bo tutaj trzeba coś wyremontować, bo coś się urwało, bo trzeba przygotować się do następnego sezonu?
To pewnie jest możliwe w jakimś stopniu, czyli takie odpoczywanie rzeczywiście po sezonie. Na pewno się to wiąże i tak z jakimiś aktywnością, ale ona może być relatywnie mała. Jeśli komuś odpowiada taki tryb życia rzeczywiście bardzo małej aktywności, to po prostu nie jest w naszej naturze. Jakbyśmy nie to robili, nie te projekty obecnie przyrodnicze po sezonie, to byłoby to coś innego. Tak? Po prostu my tak trochę marzymy o tym leżeniu na kanapie, czytaniu książki, ale po prostu zawsze potem zaangażujemy się w jakąś działalność. Po prostu jesteśmy aktywistami tak jakby z natury. Ale podejrzewam, że tak jest, że te kilka miesięcy bardzo aktywnej pracy, bo to jest praca w sezonie turystycznym, to jest naprawdę od 6 rano do 22 wieczorem non-stop. Po prostu od w chwili, gdy się obudzisz, do czasu jak usypiasz po prostu padnięty.
Ja na przykład bardzo lubię prowadzić warsztaty o ptakach dla gości i chodzę też z gośćmi na wycieczki ornitologiczne do pobliskiego lasku, nad staw, tutaj po krzakach przy miedzy. To jest dla mnie też bardzo fajne. I jeszcze praktyki jogi. Ja bardzo chciałam mieć agroturystykę, do której będą przyjeżdżać szkoły jogi i będą warsztaty jogi się działy. Ale jakoś tak średnio jakby się tam tylko czasami zdarzały takie warsztaty, więc doszłam do wniosku, no dobra, to może zostanę tym instruktorem, już niech będzie.
Jestem ci bardzo za to wdzięczna, bo dzięki tobie mam na jogę pod Puszczą Borecką 4 minuty. To jest coś, czego się naprawdę nie spodziewałam.
Ten nasz model jednak tutaj kontaktu z gośćmi jest bardzo intensywny. Różnica między tym, że oferujesz pełne posiłki, tak jak jest u nas, zresztą śniadania i zupa i obiadokolacja, a opcja bez posiłków albo z samym śniadaniem, to jest właściwie dwa razy tyle roboty. Więc jak ktoś rezygnuje z tego, można po prostu znacznie mniej pracować. A poza tym jesteśmy zaangażowani non stop w jakieś aktywności z gośćmi. Zaczynając od rozmów przez jakieś warsztaty o ptakach, spacery, czy yoga, rozmowy o wytwarzaniu miodu, o jakiejś pracy w ogródku, o wycieczkach rowerowych, o kajakach, granie z nimi w gry planszowe, gry w tenisa stołowego również z gośćmi. Po prostu cały czas, każda chwila jest wykorzystywana na jakiś kontakt.
Czy wy macie w sezonie możliwość skorzystania z piękna Mazur? Ja wiem, że Mazury są zawsze piękne, o każdej porze roku. Może kontrowersyjny jest marzec, którego osobiście nie lubię i wiele osób nie lubi, ale Mazury, tak, Mazury są piękne zawsze, ale jednak nasz sezon jest krótki i jest oszałamiający i tak się składa, że pokrywa się z waszym sezonem. Sezon przyrodniczy i letni jest waszym sezonem pracy w agroturystyce. Czy macie jakąś możliwość, poza tymi wycieczkami po krzakach ptasimi z gośćmi, korzystać z tych jezior, z tych lasów, z chwili relaksu? I to jest pierwsze pytanie, a drugie jest takie, jak wygląda wasz dzień od tej 6 rano do tej 23 albo pierwszej w nocy, kiedy kładziecie głowę na poduszce?
Jeśli chodzi o korzystanie z sezonu letniego i wiosennego, to nawet jak pracujemy, jak jest tak bardzo dużo pracy, to ja dla swojej higieny psychicznej muszę mieć jeden dzień wolny w tygodniu. Najczęściej to wypada albo niedziela, albo poniedziałek, no zależy jak tam sobie ten grafik ustalimy z innymi osobami. I wtedy rzeczywiście późno wstaję i później staram się ten czas na coś wykorzystać. Właśnie wyjście do lasu albo jakieś też jezioro, ale no muszę przyznać szczerze, że często jest to po prostu aktywność w ogródku.
Ale to jest aktywność, bo lubisz, czy dlatego, że trzeba, bo zarasta i jednak trzeba nad tym zapanować?
No pół na pół, nie będę ukrywać, że to jest trochę pół na pół. Ale tak, rzeczywiście nie jest nam łatwo, właściwie nie udaje nam się równocześnie wyjechać na 2 dni nawet.
Ja w wakacje nie mam zazwyczaj ani jednego dnia, ani chwili. No a dzień to jest mnóstwo drobnych rzeczy, które składają się na te kilkanaście godzin pracy. Od pomocy w kuchni, łącznie z pracą na zmywaku i rozmowami z gośćmi. My też bardzo elastycznie podchodzimy do potrzeb żywieniowych naszych gości, to jest dodatkowe utrudnienie. Tu mówię zarówno o jakichś ograniczeniach, które mają pewne osoby pokarmowych, przez jakieś pewne preferencje, szczególnie dzieci, więc tych rozmów, tak jakby kto, o której godzinie chciałby co zjeść, jest zazwyczaj też sporo, no, ale to są potem zakupy, cała logistyka, jakieś sprzątanie, mikroremonty, chodzenie, rozmawianie, kwestie przyrodnicze, kwestie no, bardzo różne, po prostu i tak schodzi cały dzień.
Ja wstaję rano, najczęściej o 7:00, to jest dla mnie i tak taki dosyć wyczyn. I albo robię śniadanie, albo idę do sali do jogi i tam prowadzę praktykę jogi poranną przed śniadaniem dla gości. A potem co? A potem jest śniadanie i wtedy właściwie mamy taką chwilę na wspólną kawę. Jak się nie zagadamy rzeczywiście z gośćmi, to rzeczywiście zdarza się, że spędzamy ten czas pijąc tą kawę, jedząc śniadanie razem i jakby rozmawiając o bardziej prywatnych sprawach niż tylko mazurski folwark.
Przy czym po zakończeniu śniadania i po sprzątaniu jest mniej więcej godzina czasu do rozpoczęcia obiadu, przygotowywania. To posiłki są najważniejszą, najbardziej obciążającą rzeczą. Jeśli ktoś nie przygotowuje posiłków, to naprawdę co najmniej połowa pracy odpada, tak? Nasza praca jest też trochę bardziej, może warto wspomnieć, w takim szczycie sezonu, czyli w same wakacje mamy tylko tygodniowe pobyty gości, więc wszyscy przyjeżdżają w soboty. To ma różne zalety. Po pierwsze dla nas, bo pozwala bardziej zorganizować właśnie tą trochę pracę, że tak by wszyscy wyjeżdżają, więc wtedy mamy pomoc tak jakby przy sprzątaniu apartamentów i przy całej tej operacji, więc tak by sobota jest bardzo obciążająca. Ale to trochę zmniejsza ilość pracy w kolejnych dniach. Ale poza tym szczytem sezonu można przyjechać nawet na 2 dni. I wtedy skutek jest taki, że mamy taką rzeczywiście przeplatankę, że każdego dnia część gości wyjeżdża, część przyjeżdża. Jest taki nieustannie chaos. Więc mimo tego, że poza sezonem jest w sumie mniej turystów, bo zawsze są jakieś okienka, to jakoś tak się wydaje, że jest więcej pracy. Może powiem tak. Wydaje mi się, że każdy musi znaleźć swój własny, jeśli ktoś jest zainteresowany tego rodzaju działalnością, to musi znaleźć swój własny model, który po prostu mu się sprawdzi, bo mogę sobie wyobrazić wiele modyfikacji, tak jakby, która sprawi, że ta praca z turystami będzie po prostu dużo mniej absorbująca i dużo mniej wyczerpująca. Są osoby, które na przykład w każdym tygodniu mają i po prostu jeden dzień nie wynajmują w ogóle, tak? Po prostu mają dzień wolnego albo 2 na przykład, tak? Na reset. Ale można sobie wyobrazić, że na przykład co 3 tygodnie na przykład tydzień mam całkiem zamknięty albo nie bać się tego robić, tak? Nie myśleć o tym, że rzeczywiście, że to będzie jaka strata finansowa, przez tydzień czasu nie zarobię, ale to jest bardzo ważne dla tego komfortu psychicznego i żeby to ciało po prostu opoczęło i nie być sfrustrowanym tą przyjazdem kolejnych osób i tym, jak się jest bardzo zmęczonym.
Powiedzcie, czy wprowadziliście gościom jakieś takie zasady tutaj funkcjonowania, żeby trochę sobie ulżyć w organizacji dnia, albo żeby po prostu nie oszaleć i żeby też oni wiedzieli, jak się poruszać po waszym siedlisku, na przykład godziny posiłków, przyjazd, wyjazd, nie wiem.
Tak.
Nie wiem, jakie jeszcze można.
Nie.
Głośna muzyka, cicha muzyka, bez dzieci z dziećmi, z psami bez kotów.
Najlepszą robotę robi Przemek, muszę powiedzieć, zawsze przy przyjeździe gości. Przemek ich wita i oprowadza, tutaj bardzo dokładnie, szczegółowo opowiada o każdym punkcie, na przykład skąd wziąć drewno na kominek, gdzie zapisać, skąd wziąć rower, gdzie leży pompka, gdzie leżą klucze, gdzie leży siodełko tam dla dziecka dodatkowe. I tak każdy punkt tutaj po kolei omawia. Dzięki temu my zauważyliśmy, że odkąd właśnie robimy takie szczegółowe oprowadzenie po całym siedlisku, to po pierwsze nie ma takich sytuacji, że na przykład ktoś nie wiedział, że tam z tyłu są hamaki, albo że tam można pograć w ping-ponga.
Jakby rezerwując u nas nocleg, jest taki duży checkbox, który trzeba sobie zaznaczyć, że jest się nam świadomym tych ograniczeń przyrodniczych, powiedzmy, tak? Czyli,
ale co to są za ograniczenia?
Chodzi o niejedzenie mięsa przy ognisku na przykład.
Tak, okay. Przede wszystkim to, że na terenie całego gospodarstwa nie zjadamy mięsa, tak by nigdzie. To jest dla nas bardzo ważne, tak by to jest nasz dom i ponieważ no tak to wierzymy, więc chcemy, żeby na tym terenie tak jakby te zasady obowiązywały. Jakby świadomość tego wegetarianizmu czy weganizmu w Polsce jednak rośnie i tych restauracji jest coraz więcej, to jednak takich miejsc, które się zdecydowały na taki krok, że w ogóle nie ma mięsa w ofercie, jest bardzo mało w Polsce, bardzo mało, bo ja sprawdzałem na przykład na Slow Hopie, to jest zaledwie kilkanaście punktów w całym kraju. To jest jednak bardzo mało, nie? Jednak większość się po prostu boi. I sami mamy znajomych, którzy, mimo tak, że oni nie jedzą mięsa, powiedzmy, to uważali, że to będzie katastrofa taka biznesowa dla nich, tak bardzo ograniczając sobie potencjalnie pulę tą potencjalnych gości, która mogłaby przyjechać. My w ogóle nawet nie mieliśmy takiej dyskusji, bo wiedzieliśmy, że jeśli w ogóle mamy to zrobić, to nie możemy robić tego wbrew sobie. No i moja rada jest taka dla ludzi, żeby w ogóle w życiu nie robić nic wbrew sobie, bo to tak czy inaczej trzeba być przede wszystkim autentycznym w tym, co się robi i każde jakieś takie miejsce musi znaleźć swoją tożsamość, tak jakby i mieć coś unikalnego do pokazania. No ludzie są ciekawi i tak jakby. I też zachęcam wszystkich, którzy słyszą i sami chcą prowadzić takie miejsca i sami są wegetarianami, to nie bójcie się mieć kuchnię wegetariańską. Bardzo dużo rodzin, szczególnie jak mamy, które najczęściej robią rezerwacje dla rodzin, widzimy, że chcą na przykład sprawdzić, jak ich rodzina zareaguje na tego typu kuchnię, szczególnie przygotowywaną, tak powiedzmy, przez zawodowych kucharzy, tak jakby, czyli naprawdę fajne dania. Chcą sprawdzić, jaki będzie odbiór po prostu rodziny, jak zareaguje, bo chcą wprowadzać, czują, że powinny do swojej diety wprowadzać więcej roślinnych posiłków, odchodzić troszkę od mięsa i po prostu to jest dobry moment, żeby sprawdzić, jak to zadziała na takim na przykład tygodniowym, wakacyjnym wyjeździe.
Czy to jest fajne? Tak sobie wyobrażaliście to życie? Czy gdybyście mieli możliwość, nie wiem, spadek po jakiejś ciotce z Ameryki, to byście zamknęli podwoje? Czy nadal byście to robili?
No to jest trudne, jakby trudno to wszystko tak wyważyć w jednej odpowiedzi dla mnie, bo na pewno przebywanie z ludźmi jest dla mnie fajne i fajne są dla mnie możliwości, jakie mi to daje, na przykład właśnie to prowadzenie właśnie tych warsztatów o ptakach i jogi, to jest dla mnie duży taki mobilizujący mnie potencjał i rzeczywiście no jakby w innym życiu na pewno tego by mi było szkoda i bym do tego wracała właśnie z taką tęsknotą.
Nie robimy tego z pobudek finansowych w tej chwili, tak? Znaczy, jakbyśmy chcieli, to byśmy to raczej inaczej zorganizowali. Kupilibyśmy mniejsze gospodarstwo i łatwo się, ponieważ mamy małe potrzeby finansowe, więc łatwo byśmy się utrzymali tak by w inny sposób, mi się wydaje. Że dla nas to jest ma ten znaczenie, ten potencjał taki właśnie spotkania się i rozmów o przyrodzie z ludźmi. Mhm. To, że przyjeżdżają do nas najczęściej ludzie jednak z dużych miast, którzy po prostu są trochę już odzwyczajeni od kontaktu z dziką przyrodą i tutaj łapanie tego kontaktu jest bardzo ważne, aby tam wracali, mogli opowiadać znajomym i żeby kolejne to żeby to się rozsiewały te wieści po prostu o tych cudach natury, które tutaj mamy w tej północno-wschodniej Polsce. To też warto pewnie zauważyć, że to przyjeżdżają do nas też określeni goście.
Tak.
I trzeba powiedzieć, że przyjeżdżają w przeważającej mierze bardzo fajne osoby. Mhm. cieszymy się, że przyjadą za rok. Mamy osoby, które były już u nas kilkanaście razy, tak? W sumie sporą satysfakcją jest też obserwowanie, jak z roku na rok jednak udaje nam się odbudowywać to siedlisko jednak też, nie? To idzie dosyć wolno, bo środki finansowe były skromne, więc a to pochłania dużo tych finansów, więc rzeczywiście wszystko, co zarobimy, właściwie jest przeznaczane na odbudowę i ten co roku jakiś kolejny element dochodzi. Cały czas wyobrażamy sobie, jak to będzie za 10 lat. Wiem, że wszystkim się podoba, gościom się generalnie podoba, ale no też wiemy, co jeszcze jest do zrobienia, wiemy, że jest jeszcze sporo, wiemy, jaki mamy plan i tak wyobrażamy sobie już, jakie będą te rozmowy o tym miejscu, jak już te plany sfinalizujemy.
A jak goście wyjeżdżają, kończy się sezon, to co robicie?
Jest!
Tego nie wytniemy.
No tak, dożyliśmy końca, no jest czas odpocząć, ale właśnie u nas to się często nie udaje, ten odpoczynek. No tak, jak w tym roku.
Co robimy? Numer jeden, który robimy, to wynoszenie z jadalni stołów i przynoszenie kanapy, foteli.
Tak, przebudowa trochę, bo to miejsce trochę zmienia charakter. Tak. Nasze pomieszczenia częściowo też...
Tego samego dnia to robimy tak, właściwie. No.
Odzyskujecie swój salon.
Tak.
Odzyskujemy przestrzeń. Póki mamy te duże części remontów, to jest też spory kawałek ich, który trzeba zrobić poza zimą. A więc jeśli kończymy tam we wrześniu pracę, no to październik jest intensywnym miesiącem remontów. Październik, listopad. A potem zimą się robi pracę we wnętrzach. Mhm. A wiosną się zastanawiamy, jak to się stało, że znowu nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego i na gwałturę kończymy te prace i kończymy je 5 godzin przed otwarciem kolejnego sezonu turystycznego. I tak samo będzie w tym roku.
No już widać, że tak samo.
No ale to się dzieje także dlatego, że wy zimę poświęcacie na pracę i z projektami waszej fundacji Psu Braty i z przyrodniczymi projektami. I dlatego też nie wygrzewacie się pod palmą, tylko siedzicie przy komputerach albo czołgacie się po lasach.
Mieszkamy w najpiękniejszym miejscu na świecie, więc po co mamy stąd wyjeżdżać?
Powiedzcie mi jeszcze, co was tutaj najbardziej zaskoczyło? Czy było coś, co was zaskoczyło, że spodziewaliście się, że będzie inaczej? Albo zaskoczyło was super fajnie, bo myśleliście, że coś będzie gorsze?
Powiedzmy tak, nie prowadzimy żadnego marketingu kompletnie.
Ogóle... Nie, no trochę się staramy.
Nie, to nie jest marketing. To
no
jest
ale staramy się.
Jeden post dla 20 osób na Facebooku to nie jest marketing. Goście jakoś, nie wiemy jak tu trafiają, to jest niesamowite. Właściwie większość rezerwacji jest po prostu przez naszą stronę, więc zakładamy, że to jest marketing szeptany tak naprawdę, że po prostu się to roznosi jakoś i się te kolejne, ta sieć się jakoś rozszerza. Więc to mnie zaskoczyło trochę, bo myślałem, że będziemy musieli popracować trochę nad gośćmi, którzy przyjeżdżają, rzeczywiście pomyśleć jakąś reklamą szerzej, a to po prostu samo jakoś zaczyna działać w którymś momencie. Nie?
Może tak jest dlatego, że jesteście w pięknym miejscu, macie przepiękne to siedlisko, macie te konie, macie tę jogę, świetnie karmicie, jesteście też sobą, jesteście po prostu bardzo ciekawymi ludźmi i bardzo się opiekujecie gośćmi.
Powiedzcie jeszcze, proszę, jakie rady dalibyście ludziom, którzy myślą o przeprowadzce z miasta na wieś i o założeniu i prowadzeniu agroturystyki?
Jak się myśli o takim właśnie agroturystycznym biznesie, już abstrahując od tego, w jakim to jest sąsiedztwie, czy jeziora, czy nie wiem właśnie, czy Puszcza Borecka, czy jakaś inna fajna miejscówka, to trzeba pamiętać, żeby to otoczenie, najbliższe otoczenie tego gospodarstwa było bardzo przyjemne, przyjazne. Dlatego my tutaj staramy się robić dużo takich fajnych zakątków, jakichś stoliczków na kawkę pod jabłonkami, tutaj gdzieś ukryty hamak, tutaj jakaś huśtawka wisząca. No jest oczywiście ten plac zabaw dla dzieci, tam też są jakieś ławeczki. To na pewno jest ważne w ogóle. Tak widzę z obserwacji, że to też jest ważne dla gości, bo dzięki temu, że właśnie są te miejsca takie w różnych miejscach między krzakami, drzewami poukrywane, to właśnie nie czuć tak, goście też tak nie czują, że jest około 25 do 30 osób na terenie.
Ja mam takie w sumie praktyczne może przemyślenia trochę. Nawet niekoniecznie dotyczą prowadzenia agroturystyki, ale w ogóle mieszkania na odludziu, tak jakby, że trochę przyznam, że mało sobie wyobrażam robić to na przykład w ogóle się nie znając na wielu rzeczach tak praktycznie. Od budowlanych, jakichś takich małych remontów, rąbania drewna, no mnóstwo, jakieś hydrauliki. Po prostu jest tak dużo drobnych zdarzeń, które są w czasie sezonu. Tak, oczywiście, to wszystko. Że po prostu to byłoby bardzo trudne, gdyby samemu nie mieć dużo różnych umiejętności. Trochę albo się je ma, albo trzeba je nabyć tak naprawdę, żeby to prowadzić.
To chyba nabywanie jest czymś, co większość osób stosuje.
W ogóle wprowadzając się w nowe miejsce, zacząłbym od rozmów z sąsiadami i od razu szukanie jak najwięcej fachowej, potencjalnej pomocy w okolicy osób, które się znają na różnych rzeczach i rozmawiać i szukać, nabierać te kontakty, bo wszystkie takie pomoce budowlane od stolarki, murarzy i no wszystko różne pomocy hydraulicznej, to wszystko bardzo będzie potrzebne, nie?
Trzeba mieć świadomość tego, że trzeba się wcześniej przygotować na zimę. Naprawdę, to są takie prozaiczne rzeczy, ale w starych budynkach jest to naprawdę istotne. Uszczelnienie okien, sprawdzenie na przykład, jeżeli mamy stare okna, no to być może właśnie trzeba poprawić kit w niektórych, żeby szybki nie powypadały, bo to u nas też się zdarzało. Chciałam powiedzieć o tym kupowaniu drewna, że naprawdę trzeba pamiętać, że wiosną się kupuje drewno, nawet nie na zimę tą następną, tylko na zimę za 2 lata. To było dla mnie zaskoczenie. Dla Przemka chyba nie, ale dla mnie jednak było zaskoczeniem, że potrzebujemy zmagazynować tyle drewna.
Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że przymrozek na Mazurach Garbatych może się zdarzyć w połowie czerwca.
Trzeba by podkreślić to, że to nasi rodzice wyjechali ze wsi, mimo że my przyjechaliśmy z miast, to pochodzimy od takiej ludności wiejskiej, można by powiedzieć. Ja z Lubelszczyzny, Przemek...
Tak, ja jestem ze świętokrzyskiej wsi i pewnie dla naszej rodziny to jest porażka, że oni się wyrwali ze wsi, a my wróciliśmy na wieś.
Tak, dla moich rodziców to było duże zaskoczenie.
Poświęcili życie, żeby dzieci miały lepiej i mogły sobie żyć w mieście, a my wybraliśmy przerzucanie gnoju po prostu końskiego na kompost dla roślin. Nie? Także serdecznie polecamy upadek. Tak, życie jest piękne i na pewno już po kilku miesiącach po wyprowadzce z miasta wiedziałem, że zrobiliśmy to wiele lat za późno. Mimo tego, że było szczególnie w pierwszym roku bardzo, bardzo dużo pracy, było bardzo ciężko, to po takim bardzo męczącym dniu wychodziliśmy na 5 minut na górkę i oglądaliśmy te chmury przeganiające się na tych garbatych Mazurach. Widzieliśmy, że te 5 minut wystarczało, żeby tak jakby przypomnieć sobie, po co to zrobiliśmy i że to jest warte tego.
Ja też mam często taką myśl, że wszystko było warto zrobić, by zamieszkać po drugiej stronie górki, o której mówią Basia i Przemek. Im życzę wielu udanych, niezbyt wyczerpujących sezonów, wielu zachwyconych gości, a po sezonie jednak urlopów i samych sukcesów ich fundacji Psu Braty. I żeby w mazurskim folwarku nigdy nie zabrakło jogi i tych pysznych racuchów. A tymczasem wracam do majówkowych przygotowań, bo sezon na Mazurach właśnie się zaczyna, a to oznacza, że będzie się działo. O tym także w kolejnych odcinkach podcastu Ruinersi o życiu z dala od miasta i na moim instagramowym profilu Siedlisko na Mazurach. Ja nazywam się Ewa Bakota i na koniec życzę Ci cudownej, słonecznej majówki. Wypoczywaj. Do zobaczenia, do usłyszenia.